W dzisiejszym odcinku między innymi.
Nawet sobie pozwalam, wiesz, powiedzieć coś takiego, czego teoretycznie być może nie powinienem mówić, ale mówię tak, słuchaj, nieważne, czy będziesz tu miesiąc jeszcze w tej firmie, czy będziesz tu rok czy 3 lata, to, co teraz robisz w tym momencie, definiuje ciebie w nowej pracy i na rozmowie rekrutacyjnej, tak? Z tego, co obserwuję, utarła się taka teoria, że czym więcej główek na stronie internetowych, tym lepiej, tak? No i potem, jak sobie siadamy, rozmawiamy, to się okazuje, że tym gorzej.
To przenosi rozmowę na inny level, na inny poziom, na poziom szczerości.
Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie i zapraszam Was wraz z Michałem na kolejny, już trzeci odcinek naszego nowego jeszcze, można powiedzieć, podcastu. I dzisiaj postanowiliśmy wybrać bardzo, bardzo ważne narzędzie, które wydaje nam się, że jest jednak mało znane i mało wykorzystywane, aczkolwiek niesamowicie skuteczne i przydatne w pracy zarówno handlowca, pracy z klientem, ale również w pracy na linii menadżer-pracownik. Cześć Michał.
Cześć Oskar, tak jest. Przede wszystkim zacznijmy od tego, po co w ogóle używać kontraktu.
No właśnie. Czego się dzisiaj dowiecie z tego odcinka? Co kontraktowanie Wam przyniesie, Wam jako albo menadżerom, bo słuchają tego menadżerowie, albo handlowcom, jeśli chodzi o rozmowy z klientami. No i tutaj na początek odesłałbym może nas wszystkich do Michała, bo dlaczego? Dlatego, że kontraktowanie głównie jednak kojarzy nam się z relacją klient-handlowiec. No a ponieważ Michał generalnie jest trenerem i zajmuje się psychologią sprzedaży, no więc wspólnie stwierdziliśmy, że chyba sensowniej będzie, jeżeli najpierw jemu oddamy głos, a w drugiej kolejności ja odniosę się do tego, jak kontraktowanie można używać w pracy z pracownikami jako menedżer.
Czyli znowu mamy te dwie perspektywy. Ja zacznę od tego, czym kontrakt nie jest. Mhm. Przede wszystkim nie mówimy tu o jakiejś pisemnej umowie, chociaż ta nazwa, jak się okaże, no jest w niej pewien sens. No i kontrakt też nie jest rozkazem, nie jest jakąś taką agendą, czyli słuchaj, zrobimy to, to i to, okej? To nie jest kontrakt. I zauważyłem, że czasami ludzie używają tego słowa kontrakt czy kontraktowanie, a wypowiadają się właśnie w ten sposób. Także zaczynając od samego początku, kontrakt nie jest tylko wyrażeniem tego, co ja chciałbym, żeby się wydarzyło i później takim nieco rozkazującym potwierdzeniem u kogoś, że tak faktycznie tak zrobimy. Także z definicji powiedziałbym, że kontrakt to jest z jednej strony narzędzie do budowania relacji, ale w ogóle sposób jakiejś komunikacji i on ma pewną strukturę. Czyli na początku dobrze jest zacząć od...
Przepraszam, zanim zaczniesz już rozwijać, czym jest kontrakt, co kontrakt może dać handlowcom w relacji z klientem?
A no właśnie, tak.
Od tego zacznijmy.
Po pierwsze, jak uczę kontraktowania, no to zawsze wskazuję na to, że to jest fantastyczne narzędzie do tego, żeby kontrolować rozmowę. Mhm. Czyli przeprowadzać ją według naszego pomysłu, a nie pomysłu klienta. Mhm. My to jako handlowcy mamy
dość
w głowie.
Dość częsty problem, prawda?
Bardzo duży problem. I okazuje się teraz, z różnymi grupami pracuję i okazuje się, że jest problem na spotkaniach z klientami popytowymi, podażowymi, podczas negocjacji. Czasami handlowiec jest takim mediatorem w negocjacjach pomiędzy dwiema stronami, jak to bywa właśnie w przypadku nieruchomości. I przy każdym tego typu spotkaniu można kontraktu użyć, żeby umówić się z klientami na nasz pomysł, jak to wszystko ma wyglądać po kolei. Druga sprawa jest taka, że właściwie wiążąca się z pierwszą, że to jest doskonałe narzędzie do tego, żeby bronić swojego wynagrodzenia. Mhm. Czyli jeżeli spotkanie odbywa się według mojego pomysłu, to ja mam szansę jako sprzedawca najpierw swojemu klientowi pokazać, na czym polega moja usługa i zastanowić się wspólnie, czy to w ogóle ma sens i czy jest pole do współpracy, a dopiero później rozmawiamy o pieniądzach i o cenie tej usługi. A oczywiście klienci mają na to zwykle inny sposób i zazwyczaj zaczyna się rozmowa od pytania, ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Jak najpierw nie powiedziałeś, jak pracujesz, no to będzie ci bardzo trudno obronić to swoje wynagrodzenie, nawet jakbyś był najtańszy na rynku. Mhm. A umówmy się, nie chcemy być najtańsi na rynku, tylko chcemy być jednymi z droższych. Bo czemu nie, jeżeli wierzymy w swoją usługę. Także kontrola nad rozmową, umiejętność obrony swojego wynagrodzenia, swojej ceny, zarządzanie w ogóle spotkaniem, no i kiedykolwiek klient ma podjąć jakąś decyzję. tak naprawdę. Mm-hmm. A dużą rolą handlowca jest przecież doprowadzenie klienta do decyzji, niekoniecznie pozytywnej, ale do decyzji, co najważniejsze, więc zawsze w tym przypadku można kontraktu używać. No i właśnie, teraz czym ten kontrakt jest? On ma mm-hmm. pewną strukturę. Na początku zawsze cel. Co jest celem spotkania, co jest celem rozmowy, co jest celem negocjacji. Później mogę się odnieść do tego, jakie są Twoje oczekiwania. Mogę opowiedzieć o swoich oczekiwaniach i tu przedstawić ten mój pomysł na spotkanie. Może agendę właśnie tego spotkania, co się będzie po kolei działo, przedstawić jakiś krótki scenariusz. Potem jest wynik, umawiamy się na przykład na decyzję tak lub nie. I kończy się to zawsze pytaniem, czy możemy się tak umówić, czy ten pomysł na spotkanie Państwa przekonuje, czy jest dla Państwa w porządku.
No właśnie, wiesz, jak zacząłeś o tym mówić, to wcześniej przygotowując się do tego nagrania, podawałeś mi przykłady, więc ja myślę, że fajnie było, gdybyś teraz oprócz takiej suchej teoretycznej wiedzy w tym momencie zachęcił ludzi do dalszego słuchania, przedstawiając taki przykład, tak? Tak jak mi opowiadałeś, od momentu zapukania do drzwi, wejścia do drzwi, jak wygląda właśnie rozmowa z takim, na przykład w naszym przypadku, właścicielem mieszkania.
Okej, okay. Może taki przykład jeszcze bardziej jaskrawy. Wyobraź sobie, że chcesz kupić mieszkanie. Czyli dzwonisz do agenta nieruchomości, tym agentem jestem ja, umawiamy się na spotkanie i widzimy się na prezentacji. Zanim jeszcze wejdziemy do mieszkania, zanim ty zobaczysz to mieszkanie, ja mogę powiedzieć ci tak. Panie Oskarze, spotkaliśmy się tu po to, żeby pan obejrzał mieszkanie i żeby porozmawiać na temat pana oczekiwań względem zakupu mieszkania. Gdyby miał pan jakiekolwiek pytania, proszę je śmiało zadawać. Ja ze swojej strony też chciałbym zapytać o pewne kwestie, które będą mi potrzebne, żeby pana dobrze zrozumieć i dobrze obsłużyć. No i później, tak naprawdę na koniec, po wyjściu z mieszkania, będę wdzięczny za szczerą opinię, czy to, co zobaczyliśmy, wpisuje się w to, czego pan szukał, czy też nie. I to też jest dla mnie ok. To też będzie dla mnie ważna, konstruktywna informacja. Czy możemy się tak umówić? Więc rozbijmy sobie to na te kroki, które były po kolei. Spotkaliśmy się po to, żeby zobaczył pan mieszkanie i żeby porozmawiać o pana oczekiwaniach. Mamy cel i mamy twoje oczekiwania. Proszę też śmiało pytać, jeżeli będzie miał pan jakiekolwiek pytania.
Ja będę dawał ci taki feedback, tak jak słuchacie tego. Więc ja, słysząc taki tekst, jakby nie traktuję tego może jako wielkie nowum, tak?
Oczywiście.
Ale jakby na początku taki wstęp, intro, takie introduction do tego, co się tutaj będzie zaraz działo. Ponieważ mówisz dalej ciągle i nie dajesz sobie przerwać, więc wjeżdża dalsza część tego kontraktu i ona zaczyna być już kluczowa. Mów dalej, proszę.
Tak, najpierw zaczynamy od tego, że jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało je zadawaj. Oczywiście też można nazwać to pewnymi twoimi oczekiwaniami, ale ja również będę miał parę pytań.
Tak, czyli dajesz mi od razu jasny przekaz i prawo do tego, że będę mógł zadawać ci pytania. Co teoretycznie jest oczywiste, przecież ktoś może powiedzieć, tak? A przecież nie trzeba tego mówić, tak? I druga rzecz, o której powiedziałeś, to jest to, że ty będziesz zadawać mi pytania, tak? Czyli już inaczej się pozycjonujesz w moich oczach, w kontrze do większości jednak handlowców, tak? Którzy całkowicie podporządkowują się temu, co mówi klient, a więc już z góry przygotowuję się na to, że ty będziesz miał do mnie jakieś pytania.
No właśnie,
handlowcy, to jest zaskakujące.
Handlowcy, sprzedawcy wiedzą, że mają robić analizę potrzeb. Okej. Tylko klienci również wiedzą, że ten, kto pyta, ten na spotkaniu rządzi, więc oni zarzucają sprzedawców pytaniami, a sprzedawcy odpowiadają na te pytania. Tak. Także tutaj od razu umawiam się z klientem na to, że okej, ja jak najbardziej odpowiem na twoje pytania, ale też będę miał trochę swoich pytań. Być może o trudne kwestie i tak też mogę to zakomunikować z klientem. Dodatkowo dorzucam mu, dlaczego ja o te rzeczy będę pytał, żeby lepiej zrozumieć jego potrzeby i żeby w konsekwencji lepiej go obsłużyć. Więc tu mamy tak naprawdę te kwestie, które kończą się moimi oczekiwaniami. Może tu być jakiś jeszcze pomysł na spotkanie, co po kolei będzie się działo. No i dalej dochodzimy do tego rezultatu. Czyli na koniec, po wyjściu z mieszkania, po wyjściu z tej prezentacji, będę wdzięczny za szczerą opinię. Czy to się panu podobało, czy też nie. I to jest dla mnie jak najbardziej ok. Czyli ja tu muszę dać ci tak zwane prawo do powiedzenia nie, prawo do odmowy. Ty musisz czuć, że jeżeli ci się nie spodoba to, co ja ci sprzedaję, to ja nie będę cię zmuszał do wytłumaczenia się, nie będę cię nagabywał, nie będę ci tego wciskał. Tak. Że to też będzie dla mnie konstruktywna informacja na przyszłość. Tak. No i na koniec to pytanie, czy możemy się tak umówić, żeby kontrakt się zawiązał, powiedzmy, że zamiast podpisu długopisem czy piórem na papierze, mamy to zobowiązanie do klienta czy z ust klienta. Tak, możemy się tak umówić. Drugi przykład już na szybko, bez rozbijania tego na kroki, bo na pewno każdy sobie to dopasuje. Wyobraźcie sobie też znowu przykład z nieruchomości, no bo one mi są najbliższe. Wiem, że takim newralgicznym momentem są negocjacje. Zwykle pośrednicy, niestety okazuje się, że wpuszczają dwie strony niemalże do klatki, do stołu negocjacyjnego i zaczyna się przepychanka.
MMA się zaczyna.
Zaczyna się MMA. Tak. Sprowadzanie do parteru, boks i wszelkie różne metody. Nigdy sobie na to nie pozwoliłem i nie dlatego, że jestem no, nie wiadomo kim, tylko po prostu używałem kontraktu. On mi tak naprawdę od razu ustawiał spotkanie. Wchodziliśmy, zajmowaliśmy miejsca przy stole i ja zaczynałem takie spotkanie negocjacyjne w ten sposób. Dzień dobry Państwu, spotkaliśmy się tutaj oczywiście po to, żeby porozmawiać o warunkach sprzedaży z jednej strony i zakupu z drugiej strony mieszkania. Ja to spotkanie dla Państwa poprowadzę, tak żeby nic nam nie umknęło. W jego czasie, a potrwa to mniej więcej godzinę, porozmawiamy sobie najpierw o terminach, później o wyposażeniu mieszkania, potem jeszcze dotkniemy kwestii zadatku i na koniec dojdziemy do ceny. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, to oczywiście ja będę na to wszystko odpowiadał. Nie ma problemu, jeżeli się Państwo nie dogadają. Może tak się wydarzyć, że nie dojdzie tu do porozumienia, wtedy sobie po prostu podamy ręce i rozejdziemy się z uśmiechem na twarzach. Dobra. Czy taki pomysł na spotkanie jest dla Państwa w porządku?
Super, ja w to wchodzę, tak? Dlatego, że jest to, czuję, że jest to przemyślane, uporządkowane i jest to powiedziane, mówiąc kolokwialnie, jednym ciurkiem, tak? Bez możliwości wchodzenia i przerywania. Więc to od razu zupełnie inaczej ustawia wszystkie osoby, które są podczas takiego spotkania.
Tu dorzuciłem, zobacz, jeszcze agendę, bo wiem z doświadczenia, że jeżeli zaczniemy od kwestii ceny w tego typu negocjacjach, to jest bardzo duża szansa na to, że faktycznie do tego porozumienia nie dojdzie. Więc najpierw rozmawiamy o terminach, o wyposażeniu, o zadatku, czyli już wybieram rzeczy, w których wiem, że są punkty wspólne między stronami i ustawiam według mojego pomysłu. Jedna i druga strona czuje, że jest pod opieką. Jedna i druga strona czuje, że jest jakiś sędzia tego spotkania, który ma gwizdek i ma kartki i wie, co po kolei będzie się działo i co robić. I wie, że też ja nie mam ciśnienia na to, że musimy dopiąć deala, bo
świetne.
Może się przecież nie udać.
Tak,
to jest to prawo do niego.
Bo wielokrotnie jest tak, że takie spotkania zaczynają się od luźnej wymiany między dwoma stronami, tak? No co tam słychać, jak tam pan zaparkował, coś tam, tak, taka niby warm-up,
gadka,
tak? Ale wiemy dobrze, że tutaj warmu nie będzie specjalnie podczas tej rozmowy. No i ten handlowiec stoi obok i tak się przysłuchuje, tak? Jakoś tak nie ma pomysłu na to, co powiedzieć na samym początku. Oczywiście się przywitał, prawda? No i ta rozmowa zaczyna się rozwijać i nagle z każdą minutą ten handlowiec zaczyna jakby coraz bardziej być niewidoczny, w cudzysłowie, tak? Jakby był taką niewidzialną osobą. No więc teraz uwaga, w momencie, w którym dochodzi, bo musi dojść do punktu jakiegoś zaczepnego, nazwijmy to, albo może już zapalnego podczas tej wymiany zdań między klientami, to co mówiłeś, że zaraz może dojść do MMA, wtedy nagle handlowiec się budzi. Ten niewidzialny handlowiec, który w zasadzie go nie było.
Oni prawda? Się zastanawiają,
i nagle on się odzywa i próbuje, tak, i próbuje nagle rozdzielić te strony. No tylko, że już jest za późno, tak? Bo oni się już szczepili, już się biją i nagle wyskakuje gość, który dla nich, przepraszam mówiąc prosto, jest nikim już w tym momencie.
Tak. Wrzucę jeden przykład, bo to akurat taki przypadek ze szkolenia.
Jeszcze dokończę. A ty na początku, tak powiedziałeś fajnie, ustawiasz się w roli sędziego, to po pierwsze, ale po drugie sędziego, który jest uwiarygodniony i na którego rolę zgodziły się obydwie strony. Więc w każdym momencie spotkania możesz zabrać głos i ponieważ była taka umowa, taki był kontrakt, oni będą musieli cię wysłuchać, prawda?
Tak. Ja akurat oczywiście na spotkaniach z klientami nie używałem metafory sędziego, ale jasno mówiłem przy okazji tych negocjacji, że ja będę takim moderatorem tej dyskusji. Tak. I to jest fajne słowo. Ostatnio na szkoleniu z grupą osób związanych ze sprzedażą i też mających sytuacje, w których muszą negocjować z dwiema stronami, być takim mediatorem czy moderatorem, padło takie pytanie. Słuchaj, Michał, no dobra, ale co zrobić w sytuacji, w której na tym spotkaniu padnie temat mojej prowizji? Co zrobić, jak się okaże, że klienci mówią, no przecież już byśmy się dogadali, już byśmy tam dorzucili, dalibyśmy jakoś radę. No gdyby nie ta pana prowizja, przecież my jeszcze musimy tu te 5% zapłacić. Jaka była moja odpowiedź na to pytanie? Jak to się wydarzy, to jesteś martwy, praktycznie. Może to jakoś odratujesz, ale naprawdę musisz być niezłym kozakiem. Generalnie jesteś na tym spotkaniu martwy, bo dwie strony, które miały ze sobą rozmawiać, one w tobie widzą wroga, w tobie widzą kłodę, która leży na drodze i przeszkodę. I w twojej prowizji, oczywiście. Więc jakie jest rozwiązanie na taki problem? Najpierw, przed wejściem do mieszkania, czy na spotkanie negocjacyjne, kontraktujesz jedną i drugą stronę, że temat prowizji już nie wraca, że jest już uzgodniony. Więc tak naprawdę kontrakt to jest, no nie wiem, czy szczepionka to dobre słowo, ale to jest metoda zapobiegawcza przed najgorszymi kryzysami, bo to jest koszmar sprzedawcy, pośrednika nieruchomości, agenta wszelakiego, że na drodze do połączenia się na przykład dwóch stron, czy w ogóle do pięcia deala, stoi jego prowizja i on sam.
No wiesz, to ja bym jeszcze inaczej to nazwał, moi drodzy. Kontrakt to są zasady gry.
Tak.
Bo przecież zobaczcie, nie każdy z was grał pewnie, czy to w Wersady, szachy, Monopol, czy różne gry, karty, różne są wersje, tak? A teraz wyobraźmy sobie, że siada do stołu, siadają cztery osoby i każdy ma swoją wizję, co decyduje zwycięstwa, co nie decyduje, tak? No, absurd, nie? No, absolutnie nie da się tak grać, zaraz żetony zaczną fruwać i ludzie zaczną sobie wydawać razy, nie? Także to, a tak, żeby nie było mega poważnie bardzo, tak sobie skojarzył sobie takie skojarzenie, że jest pewna funkcja, jest taka osoba, która zawsze kontraktuje i nikt nie śmie złamać tego kontraktu. I tak jak zacząłeś, spotkaliśmy się tutaj. Czujesz, o kim mówię?
Mam pewne wyobrażenie, ale kontynuuj.
Słuchajcie, mówię o księdzu na pogrzebie, tak? Kiedy wszyscy już dochodzą na miejsce, zapada cisza i wtedy właśnie padają te sakramentalne słowa. Moi drodzy, spotkaliśmy się tutaj, aby, tak? No tak. I ksiądz kontraktuje.
Ksiądz wie, że tam musi być cel tam, na początku. Tam,
dokładnie.
Nie wiem, jak z tym rezultatem, szczerze mówiąc. No i też nie ma tego pytania, czy możemy się tak umówić.
No tutaj rezultat już...
Ale on mówi to z góry zambony, a my zwykle jako sprzedawca niestety nie jesteśmy już na tak wysokiej, szanowanej pozycji, więc ten kontrakt się bardzo, bardzo przydaje. Także dla podsumowania tej wersji z perspektywy sprzedawcy. To pozwala uratować się, czy zapobiec mega kryzysowym, bardzo niekomfortowym sytuacjom. Pokazuję klientom, że ja mam pomysł na jakieś spotkanie, że ja wiem, o czym mówię, że ja w takich sytuacjach regularnie jestem i dobrze sobie w nich radzę, bo wiem, co po kolei ma się wydarzać. Ustalam zasady gry w ogóle, no i pokazuję, że ja biorę pod uwagę twoje, drogi klienci, oczekiwania. Mam też swoje, oczywiście, żeby cię dobrze obsłużyć, czy cokolwiek takiego. Daję prawo do nie, daję dystans, pokazuję swój dystans do sprzedaży, który ma też ogromną moc, bo mało kto lubi kupować od sprzedawców, którzy mają ciśnienie na to, żeby sprzedać. Więc tak naprawdę w tym narzędziu, które ma 5 zdań, 6 zdań, może niekiedy 8, zawiera się jeden z kluczy do bycia takim, no powiedziałbym, sprzedawcą bez sprzedawania, takim antysprzedawcą. Także to jest tak naprawdę jedno z najważniejszych narzędzi, jakie można używać.
Stresu, prawda?
Ogromną ilość presji i stresu po stronie sprzedawcy, który też nigdy nie pomaga zrobić dobrze swojej pracy. Także to jest jedna z rzeczy kluczowych, moim zdaniem, do długotrwałego sukcesu w pracy z klientami, który nie przepala handlowca i jego psychiki. Daje jemu też to prawo do nie.
Tak, no to słuchajcie, tak może być każda zupełnie inna branża, prawda? Podczas której to może być temat bardzo skomplikowany, może być to sprzedaż jakiegoś produktu, nawet w sklepie, gdzie też można się podczas procesu sprzedaży rozmowy zakontraktować z klientem, który przychodzi, nie wiem, kupić, no nie wiem, dajmy na to opony, tak, do sklepu, tak. No też można się zakontraktować na taką rozmowę, będąc zaladą, tak?
Tak, bardzo dużo dyskusji handlowych przecież odbywa się między działem zakupu, czy zakupów w jakiejś firmie, no i działem sprzedaży z drugiej firmy. Tak samo ten handlowiec, który będzie w stanie na takim nawet dwustronnym spotkaniu zakontraktować tę drugą stronę na samym początku, on pokazuje, że rządzi. Robi to w pewien empatyczny sposób, fajny, bo też bierze pod uwagę oczekiwania z drugiej strony, ale to on tam rozdaje karty. I to według jego pomysłu będzie się to wszystko wydarzało. Więc z góry już ma przewagę.
Tak, jeszcze mam nadzieję, że wy też słuchając tych dwóch przykładów od Michała, też odnieśliście takie wrażenie, że kiedy ja spotykam się z takim handlowcem i on do mnie, mówiąc kolokwialnie, wyjeżdża z takim tekstem, to ja czuję, że jest różnica i że ja mam do czynienia z ekspertem, który wie, co się tu zaraz ma wydarzyć i on ma na to pomysł.
Tak, a nie błądzi jak dziecko we mgle.
Tak, dokładnie.
No dobra, zastanawiam się w takim razie, jak to może wyglądać z twojej perspektywy, czyli jak to wspaniałe narzędzie, sposób komunikacji wykorzystać, jeżeli jesteś menedżerem, no, czy sprzedawców, czy tak naprawdę innych pracowników. Jak z tego skorzystać, żeby też sobie pomóc? Czy widzisz tu jakieś przełożenie? Nie wiem, stosowałeś to może?
A zanim do tego przejdziemy, jeszcze pomyślałem sobie o tym, jak mówiłeś, że o tym kontraktowaniu, że warto wspomnieć, że kontraktowanie jest no i agenda, tak? To takie narzędzia, które możemy wykorzystywać w życiu prywatnym doskonale również.
Możemy, tak.
Także zostańcie z nami na koniec jeszcze. Myślę, że też kilka słów o tym powiemy, bo może się to przydać i w rozmowie z żoną, z mężem, z dzieciakami, no i w każdej sytuacji, którą trzeba fajnie sobie ustawić.
Znam rodziców, którzy kontraktują swoje dzieci, rzeczywiście.
No proszę.
I działa.
No właśnie. No dobrze, to wracając teraz do kontraktowania w menadżerce, czyli w zarządzaniu pracą pracowników. Tak, absolutnie jestem zwolennikiem tego, żeby używać kontraktowania, no tylko jest ono trochę inne niż w relacji handlowiec-klient. Dlaczego? Dlatego, że no, tutaj jest prawo do nie, które w zasadzie jest pełne. Zgodzisz się?
Między sprzedawcą a klientem.
Tak, tak.
Tak, ja absolutnie jako handlowiec czy sprzedawca muszę mieć w głowie taką ewentualność, że klient mi odmówi i nawet trochę się wtedy z tego ucieszyć, bo mam więcej informacji. Rzeczywiście tak, tu daję pełne prawo do odmowy.
Tak, więc tutaj zwróciłbym uwagę już na pierwszą różnicę. Dlaczego? Dlatego, że no, jeżeli kontraktujemy się, umawiamy się z pracownikiem na pewne aktywności, tak, pewne wyniki, których oczekujemy, no to nie jest to jakieś widzimisię moje, tak, czy też jakiegokolwiek właściciela firmy, tylko są to aktywności, które mają zmierzać do osiągnięcia wyników założonych przez firmę. Bo jeżeli tych wyników nie osiągniemy, no to w zasadzie nie ma sensu prowadzenia firmy, tak, bo firma nie utrzyma się, tak, nie zachowa płynności finansowej. Więc tutaj z definicji od razu widzimy różnicę, że to prawo do nie jest ograniczone. Oczywiście ono może być i pracownik może powiedzieć, że tego nie zrobi, w takiej ilości nie zrobi, on uważa, że to nie ma sensu, że on wie lepiej, tak? Ale jeżeli mamy to wszystko dobrze policzone i między innymi do tego służą przecież rozmowy menedżerskie i mierzenie KPI aktywności i wyników, no to my dobrze wiemy, tak mówię, jeżeli oczywiście to mierzymy, jesteśmy przygotowani do tego, ile na przykład trzeba, nie wiem, wykonać telefonów, ile trzeba mieć na przykład spotkań z klientami, żeby na koniec miesiąca osiągnąć wynik satysfakcjonujący tego pracownika, tak, żeby utrzymał swoją pensję, czy też no, jeżeli jest na prowizji, no to żeby się generalnie mógł utrzymywać, być na plusie, no i też żeby firma miała zwrot z inwestycji, tak, żebyśmy byli na plusie. No więc tego się musimy trzymać. I na dzień dobry, jeżeli też się zakontraktujemy z pracownikami i wyjaśnimy im to, tak, z czego to wynika, z czego wynika ta rozmowa, kontraktowanie, ilość aktywności, no to na dzień dobry mamy lepsze zrozumienie naszej pracy, tak? Więc jeżeli podejmujemy decyzję i ta decyzja, bo decyzje dzieli się na decyzje niskiej jakości i wysokiej jakości, tak?
Czyli nie na złe i dobre.
Będę trzymał się tej, pozwól. No więc jeżeli mamy decyzję dobrej jakości, czyli jest to decyzja, tak jak się mówi w teorii zarządzania, przemyślania, przeliczona na podstawie faktów, analiz, tak? Czyli ja przychodzę na spotkanie i wiem, że słuchaj Marek, no mówisz do mnie, że jesteś w stanie zrobić dwa spotkania w tygodniu. Ja ci powiem, Marek, że jeżeli na koniec miesiąca, tak, chcesz zarobić pieniądze i firma ma zarobić na jakimś poziomie minimalnym, no to z naszych dotychczasowych doświadczeń i wyliczeń, tak, a nie z mojego widzimisię, co sobie wymyśliłem przed spotkaniem 5 minut z tobą, wiem, że musisz takich spotkań odbyć na przykład 8, powiedzmy, tak? No i to jest pewna liczba, którą myśmy tutaj sobie wyliczyli, tak? A nie, tak jak mówię, wpadła nam do głowy. Więc, no więc to jest to, nie? To jest zakontraktowanie się, które jest poparte danymi, tak? Wiedzą. No i taka osoba po prostu, wydaje mi się, że wiesz, no poważnie podchodzi do takiej rozmowy, tak? Bo czuje, że coś za tym stoi, jakaś wiedza, jakieś dane, jakieś doświadczenie, prawda? Myślę, że też pojawia się szacunek do takiego menadżera, no bo ta osoba czuje, że ta osoba, że ten menadżer, tak, trzyma rękę na pulsie, tak się mówi, i kontroluje to, co się dzieje.
Że nie wyssał z palca swoich oczekiwań, tylko jest to poparte jakąś wiedzą i analizą.
No więc generalnie również mówi się o tym, że jeżeli decyzja jest wysokiej jakości i jest dobrze przekazana pracownikowi, no to również nie ucierpi wdrożenie. Tak? No bo można mieć świetną decyzję, która jest poparta wieloma analizami, tak? Menadżer siedział nad Excelami, tak? Sprawdzał aktywności, jak one się przekładały na wyniki. No i przychodzi na spotkanie i wie, tak? On wie to, że to jest dobrze wyliczone i trzeba po prostu taką ilość zrobić tych aktywności. Ale jeżeli źle to zakontraktuje, źle to wytłumaczy, no to co? No to ta osoba nie będzie tego wdrażać, tak? No bo nie rozumie tego, nie identyfikuje się z tym, nie widzi w tym sensu. No i jak to się przekłada? Na co się to przekłada? No, że taka osoba po miesiącu na przykład okazuje się, że no, z jakichś powodów cały czas, wiesz, manewruje, tak? Nie robi tego, na co się teoretycznie umawiamy. I być może problemem jest wyjaśnienie, nie? Z czego wynikają te aktywności, na które się kontraktujemy.
Trudno też, wydaje mi się, rozliczać pracownika z pewnych aktywności, jeżeli się z nim wcześniej nie zakontraktowałeś. To, o czym mówisz, że on nie rozumie tego, co ma zrobić, z czego to wynika, ale też jeżeli nie wypowiedział, nie zwerbalizował w jakiś sposób tego, że zgadza się na taką umowę. Jeżeli to zrobił, no to zakładam, że jednak szansa na to wdrożenie jest większa.
Znaczy, wiesz, dlatego ja być może zrobiłem taki niby wstęp, ale tak troszeczkę musiałem rozszerzyć tą wypowiedź, bo no trudno, wiesz, rozmowę z menedżerską ograniczyć tylko do samego kontraktu, prawda? Tam jest wiele innych też składowych. Dlatego no, musiałem o tym powiedzieć, bo samo narzędzie to za mało, tak? Już w relacji uważam menedżer-pracownik.
I jedno słówko wyciągnąłem jeszcze z twojej wcześniejszej wypowiedzi, do którego chciałbym nawiązać, i to jest wdrożenie. Kojarzy mi się to trochę z tym, że eksperci od negocjacji kryzysowych, od odbijania zakładników, no umówmy się, sytuacje jednak nawet pod większym stresem rozwiązywanych niż sytuacja handlowa i sprzedaż, chociaż wiem, że ta ze stresem też się mocno wiąże, oni zawsze mówią, że tak jest niczym bez jak. Czyli to, że się zgodzimy nawet i umówimy na coś, nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie umówimy się, jak mamy to wdrożyć i kiedy to się wydarzy, kto będzie za to odpowiedzialny i tak dalej, i tak dalej. Więc akurat w kontakcie z klientem też chciałbym zwrócić bardzo uwagę na to, bo nie zrobiłem tego wcześniej, że jeżeli jesteś sprzedawcą i masz taki problem, że klienci czasami do ciebie nie oddzwaniają, albo chcesz się z nimi umówić na jakiś kontakt, na decyzję, która będzie odroczona w czasie, uważam, że masz kilkadziesiąt albo i kilkaset procent więcej szans na to, że jednak klient do ciebie wróci i to, na co chcesz się z nim umówić, się wydarzy, jeżeli będziesz to kontraktował. Pytanie, czy jest podobnie w przypadku menedżerów i ich kontaktów z pracownikami? Tego nie wiem, bo to już bardziej twoja działka.
No wiesz, ja bym dodał jeszcze tak, nie tylko jak, ale wiesz, dlaczego? Dlaczego mamy to zrobić? Dlaczego ty masz to zrobić? Dlaczego masz się w to zaangażować? Tak?
Czyli całe to tło, o którym mówiłeś.
Tak, dokładnie. I dodatkowo jeszcze, co nam to da? I co tobie to da? Ja na przykład, wiesz, rozmawiałem ze swoimi pracownikami, kiedy określamy sobie zadania, a zwłaszcza, jeżeli to są zadania, no powiedzmy trudniejsze, które już tak, wiesz, balansują na granicy ich możliwości, tak? Czyli ja ich challenge'uję, daję im zadania, które będą do których będą musieli się przygotować i wręcz nauczyć, tak? Coś, czego nie robili, no to ja zazwyczaj staram się też dać jakiś taki, wiesz, wyciągnąć dla nich plus osobisty, czyli wiesz, na przykład zobacz Małgosiu, nie? Dzięki temu projektowi będziesz mogła nabyć nowe umiejętności, nie? Więc nawet sobie pozwalam, wiesz, powiedzieć coś takiego, czego teoretycznie być może nie powinienem mówić, ale mówię tak, słuchaj, nieważne, czy będziesz tu miesiąc jeszcze w tej firmie, czy będziesz tu rok czy 3 lata, to, co teraz robisz w tym momencie, definiuje ciebie w nowej pracy i na rozmowie rekrutacyjnej, tak? Mhm. Więc dlatego na przykład ja w ten sposób zachęcam ludzi, żeby, wiesz, robili coś, czego do tej pory nie robili, nie umią, no bo wiesz, jak jest z ludźmi często, nie? Że no, wolą robić to, co do tej pory robili. Jak jest coś nowego, trudnego, albo mówię, wiesz, na przykład miałem taki przykład, gdzie zrobiliśmy wspólnie film i wiesz, dziewczyna go zrobiła, ja napisałem, wiesz, myślę, że możesz go zrobić zdecydowanie lepiej. No i tam, wiesz, wskazałem jakieś takie swoje uwagi, co bym może zrobił jeszcze inaczej, trochę muzykę. No i wiesz, potem się okazało, że rzeczywiście, no ta wersja, wiesz, no to były zupełnie dwa inne światy, te dwie wersje. No i ta, wiesz, dziewczyna przyznała, że no fajnie, super, nie? Więc no, teoretycznie można było zostać na tym jakimś takim naszym, powiedzmy to, poziomie, tak?
Good enough,
dokładnie. Ale no, staram się, wiesz, nie? W ten sposób jakoś challenge'ować i pokazywać też takie osobiste korzyści dla tego pracownika, jeżeli oczywiście jest to możliwe, nie? No, a wracając do kontraktowania, no tak, znowu musimy się umówić, tak, na jakieś aktywności, tak? No, w różnych firmach mogą być to różne aktywności. Tutaj w nieruchomościach to na przykład mogą być ilości spotkań, które muszą minimum się odbyć w tygodniu, ale tutaj z tego, co ja też słyszę, są dyskusje na ten temat, co ma być tym tak zwanym KPI-em, tak? Mhm. Trochę tak źle rozumianym, tak negatywnie. No bo ktoś może powiedzieć, no dobra, ale tu mi powie manager, że ja mam mieć 10 spotkań, tak? No ale jak one się mają wydarzyć, tak? Jak to się ma stać?
Najpierw trzeba je umówić, czyli też wykonać jakieś aktywności.
Czyli znowu trzeba mieć jakieś aktywności minimum wyznaczone, policzone, żeby w ogóle doprowadzić do tych spotkań. Czyli załóżmy, jeżeli masz wykonać, nie wiem, 20 telefonów jednego dnia, no to też musisz mieć na przykład aktywność taką, że czy też wynik, że 5 rozmów telefonicznych musisz mieć odbytych, tak? No bo ktoś powie, no wiesz, zadzwoniłem 20 razy, no co, nic tego nie wynikło, ale 20 razy to zrobiłem, więc się odczep ode mnie, człowieku, nie? Więc no też trzeba to wszystko przemyśleć i ludziom pokazać tą drogę, nie? Czyli od punktu jednego do drugiego, żeby się stało to, musi się stać to, prawda? Więc ja często gdzieś tam obserwowałem, tak, że no trochę tak były ubażane, czy to jest sproszczane te aktywności, czyli słuchaj, wiesz, no to Marek, wiesz, 8 spotkań w tygodniu musi zrobić. No i on tak z tym zostawał, nie? No i potem się drapał po głowie, jak on ma to zrobić. No to potem wiadomo, na koniec tygodnia wymyślał 100 powodów, wymówkownik wyciągał, dlaczego się 8 spotkań nie udało umówić. No i rzeczywiście taki menadżer, no jak miał to zmonitorować, jak się miał do tego odnieść? No nie miał jakie, tak? A tak mógłby na przykład powiedzieć, słuchaj, Marek, umówiliśmy się, zakontraktowaliśmy się, że codziennie wykonasz na przykład 20 połączeń, na przykład 5 musi być odbytych, tak? Czy to zrobiłeś, powiedz mi, nie? No i tutaj już jest inna rozmowa, tak? No musi powiedzieć, tak, no wiesz co, no tak, no nie zrobiłem tego, nie? No to, ale dlaczego, tak? Dlaczego tego nie zrobiłeś, nie? No, więc teraz wchodzimy już w rozmowę monitorującą, tak? Ale no musimy się na coś zakontraktować, ale również wyczuć i sprawdzić, czy ta osoba, zanim opuści spotkanie, rzeczywiście ten kontrakt podpisała w miarę, powiedzmy w cudzysłowie, dobrowolnie, czy też w cudzysłowie podpisała ją, wiesz, jakby miała topór nad głową, tak? Mhm. No bo rozmowa z menadżerem, wiadomo, muszę podpisać.
Albo jak na przesłuchaniu lampę wycelowaną prosto w oczy.
No kazał mi 100 telefonów dziennie wykręcać, dobra, podpisałem się i będę kręcił, nie?
No to jest właśnie ciekawe, że tak naprawdę mówimy o kontraktowaniu i niby każdy wie, że trzeba kontraktować, a mało kto to robi. I wydaje mi się, chociaż nie sądzę, że samo kontraktowanie w sprzedaży i w handlu zawsze przychodzi ludziom z łatwością, nawet jak już dowiedzą się, czym to jest, że jednak jest to nieco prostsze. Bo jak ja mogę dać klientowi takie pełne prawo do nie, no No to trudno. Najwyżej mi odmówi, wtedy też jest to dla mnie jakaś informacja zwrotna, ale przecież później będę miał kontakty jeszcze z wieloma innymi klientami i świat się nie wali. Natomiast jeżeli menadżer kontraktuje swojego pracownika, no to ten z jednej strony, tak jak powiedziałeś, nie ma tego pełnego prawa do nie, no bo jednak jest pracownikiem, a dwa, że sama relacja między nimi jest inna, bo jest długotrwała, jest codzienna i jeden jest w hierarchii wyżej nad drugim, a nie tak jak handlowiec z klientem, no, powinni być na jednym poziomie partnerami. Znaczy, więc tu więcej problemów chyba widzę po tej stronie menedżerskiej rzeczywiście, z dobrym kontraktowaniem.
No tak, no wiesz, ja po tylu latach mogę powiedzieć, że w biznesie najtrudniejsza jest menedżerka. Mhm. No? Także no, osoby, które tutaj słuchają, są menedżerami, podejrzewam, że teraz kiwają głowami. Tak i... Wracając do tego prawa do nie, ono oczywiście, tak, bo być może część ludzi teraz będzie tu protestować, tak, to prawo jest oczywiście do nie i dlatego właśnie mówię o tym, że trzeba rozmawiać z takim pracownikiem i wyczuć go, czy ta osoba rzeczywiście realnie wychodząc z tego spotkania ma jakieś przekonanie, ja nie mówię, wiesz, że na 100%, tak, bo nie oczekujmy też tego, że ona rzeczywiście będzie to robiła, te aktywności, na które się umawiamy. Bo jeżeli nie, to lepiej dać jej też prawo do niej, powiedzieć to być może na początku, słuchaj, teraz sobie określimy liczbę aktywności, zaraz je przedstawię, jeżeli wiesz, będziesz uważał, że nie zgadzasz się z nimi, tak, lub z jakichś powodów nie jesteś w stanie ich dowieść, to bardzo cię proszę, żebyś na koniec mi o tym powiedział i przedyskutujemy to, nie?
Super.
No, więc jakby też to inaczej brzmi niż, wiesz, taki styl, w którym dyrektywny, którym on wie, że po prostu dostanie wypchnięte dane mu w twarz, i on taki, wiesz, napchany z nimi po prostu ma wyjść, tak?
Jak
zaakceptować i tyle, no? Tak, dokładnie. Więc tak, wydaje mi się, że to zmienia postać rzeczy. No i wiesz, przedstawiam aktywności, które, tak mówię, wynikają z analiz, tak? Z jakichś danych. Bo wiesz, to też zobacz, jest ogromny problem u menadżerów, że no to ile ja mam dać tych aktywności? No i rzeczywiście, znowu wracamy do mierzenia. Jeżeli nie mierzysz wcześniej, albo ci się wydaje, że mierzysz, no to sam czujesz się, wiesz, trochę głupio podczas tej rozmowy menadżerskiej, bo jesteś menadżerem, ty masz kreować politykę firmy, jakby się okazuje, że ty sam, jako głowa, no sam nie wiesz, ile trzeba zrobić rzeczy, tak?
I że zagnie cię twój pracownik, jeżeli zapyta, słuchaj, a dlaczego konkretnie ty tego ode mnie wymagasz? Jak to się przekłada na skuteczność naszej pracy i sukces naszej firmy?
No i tutaj na przykład mówię, wiesz, nie, na podstawie ostatnich, wiesz, mierzenia aktywności z pół roku, okazuje się, że ci, którzy performowali dobrze na koniec, czyli mieli wyniki, no to patrząc na taki lejek sprzedażowy, tak, wykonali tyle i tyle telefonów, tyle rozmów i tyle mieli spotkań, podpisali umów i to przekłada się na konkretny wynik, nie? Jeżeli masz jakiś, wiesz, inny pomysł, którego my tutaj nie znamy, to poprosimy oczywiście, no wiesz, możesz go wyłożyć, jeżeli możesz go zargumentować, to chętnie posłuchamy, nie?
Czyli są w pewnym sensie te twoje oczekiwania, są i moje oczekiwania, więc struktura tego kontraktu okazuje się, że jest bardzo podobna. Tak
ja naprawdę. Wiesz, też pokazuję, że to kontraktowanie i wyznaczenie tych aktywności tak naprawdę jest pomocą dla niego, tak? Jest drogowskazem. Zobacz, Marek, nie? Ja ci pokazuję, ile musisz minimum zrobić, żebyś miał sukces. Ja ci nie mówię tego po to, żeby ci zrobić przykrość. Żeby ci było przykro, że ci ktoś kazał coś zrobić, nie? Bo ty masz problem ze słuchaniem na przykład, wiesz, poleceń, tak? To nie o to chodzi tutaj, nie? No jesteśmy tutaj po to, żeśmy na początku, uwaga, zawarli kontrakt w momencie, w którym przyszedłeś tutaj do pracy. I podczas tego, no tutaj, wiesz, to też będzie pewnie inny odcinek na temat rekrutacji, która jest fatalnie prowadzona, wiesz, u nas, nie? Gdzie na początku rekrutacji powinniśmy bardzo jasno zakomunikować szczerze, jakie tu będą oczekiwania. Niestety zazwyczaj jest, wiesz, sprzedawanie siebie, tak? I z drugiej strony stołu jest również sprzedawanie. Hurra, wspaniale będzie nam się pięknie pracowało, ale fajnie i w ogóle. I nagle jest zderzenie z rzeczywistością, bo trzeba KPI robić, tak?
Tak. To, o czym powiedziałeś, że pracownik ma to prawo do niego, może wnieść coś od siebie, może skomentować te oczekiwania, może dać znać w razie czego, że nie jest w stanie tego wykonać z jakichś powodów, to też wydaje mi się, że może być niezwykle istotne, tak jak w pracy z klientami, że to przenosi rozmowę na inny level, na inny poziom, na poziom szczerości, gdzie nie mówimy sobie, kurtuazyjnych słów.
Partnerstwa również.
Tak, nie ma takiej kurtuazji, nie ma gładkiego gadania, tylko wchodzimy już naprawdę. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, powiedz mi o nich. Rozpatrzymy je. Czuję, że masz jakieś wątpliwości. Czy tak jest, czy nie? Fajnie, bardzo mi się to podoba i no, dobrze by było, żeby więcej menadżerów faktycznie miało to przekonanie do kontraktowania i odwagę, żeby to robić.
Ja jeszcze tak jak ty mogę podać przykład wycinka takiej rozmowy. Kiedy ja rozmawiam na przykład z pracownikiem, to pytam go bardzo często jednak, ponieważ wiesz, powiedzmy sobie szczerze, no nie jestem w stanie też śledzić kalendarza każdego pracownika i wiedzieć co do godziny on co zrobi, bo to jest też niemożliwe, tak? Gdzieś tam powiedzmy 60% można zaplanować, a 40% to są jakieś takie rzeczy, które się wydarzają, tak? Nie chcę tego nazywać oczywiście bieżączką, bo wolałbym unikać tego w ogóle określenia, nie? Ale to te rzeczy się dzieją. W każdym razie, rozmawiając z pracownikami, ja zazwyczaj jednak zadaję pytanie, tak? Marek, umawiamy się, że musisz zrobić to. Do kiedy możesz to zrobić? Do jakiego dnia oczywiście konkretnie, tak? Czy jesteś w stanie zrobić to do środy, czwartku? I wtedy cisza, tak? I ja pozostawiam jemu podjęcie decyzji i to wtedy on podejmuje zobowiązanie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja bym mu wrzucił wtorek, on tak naprawdę dobrze wie, patrząc w swój kalendarz, że on to jest w stanie dowieść dobrze jakościowo w czwartek, no to już z definicji jest problem, tak? Bo ja we wtorek przychodzę, czy to zrobiłeś, a on mówi, no nie, bo wiesz czego, i zaczyna się zgrzyt, problem, tak? No i potem znowu tak, jeżeli prowadzisz i znowu prowadzisz tak zarządzanie, no to zaczyna się robić coraz większy konflikt na linii ty, on. I zaczynają lecieć te historie, nie, no nie można o niego liczyć, ja mu to daję, mówię, co ma robić, a on zawsze się spóźni, no nie. Więc jeżeli on mówi, że zrobi w czwartek, to ja wolę, żeby on powiedział sam z siebie, że on to zrobi w czwartek, ale w czwartek jak siadamy i on mówi, że tego nie zrobił, to wierz mi, zazwyczaj jest głupia mina i zawstydzenie, tak?
Bo to on podjął tę decyzję, że to będzie czwartek.
Tak, dokładnie. Mhm. No i teraz, no ale no jak się teraz wytłumaczyć, tak? No, i powiem ci, to robi magię, nie? To, nie wiem, 2-3 razy max może się wydarzyć, że on tego nie dowiezie, ale zazwyczaj ludzie dowożą, nie? Więc ja wolę, żeby nawet to był jeden dzień dłużej, niż ja bym sobie może życzył, ale znowu, to, co to znaczy życzył, tak? Bo chyba, że ja mam to policzone, zgodnie z jakimś planerem, jakimś drzewem wydarzeń, że to się musi wydarzyć w środę, bo w środę musimy oddać to komuś dalej, nie? No to jest zrozumiałe, to jest inne zarządzanie wtedy już jakimś projektem. Ale mówię o takich, wiesz, zadaniach, które wyznaczamy sobie bieżących na przykład na jakiś tydzień, nie? Bo są tak zwane stałki i są tak zwane zadania bieżące, które wynikają z tego tygodnia, tak? Z jakichś zadań, które są potrzebne.
Poza tym jako menedżer czasami zarządzasz na pewnym poziomie ogólności i nie znasz wszystkich szczegółów pracy swojego pracownika, co do najmniejszej, najdrobniejszej rzeczy. I chyba lepiej uzyskać szczerą informację, słuchaj, Oskar, nie dam rady tego zrobić we wtorek ani w środę, mogę to zrobić maksymalnie w czwartek, bo jestem tylko ja. Jak mi kogoś dorzucisz do tego projektu, to damy radę ci to przywieźć na środę albo nawet na wtorek. Wtedy wiesz, czym zarządzać. Możesz sprawić, że to się jednak wydarzy we wtorek. W innym wypadku byś tego nie zrobił.
No i znowu, ja chcę usłyszeć, co jest może niezrozumiałe lub co jest jakimś problemem, tak? Że dlaczego ta osoba potrzebuje więcej czasu. Więc ja chcę usłyszeć argumenty konkretne. To, że ktoś mi powie, wiesz, nie dam rady, ja to zrobię w piątek, ja mówię, okej, spokojnie, tylko teraz mi powiedz, dlaczego. Znaczy, jakie zadania masz od dzisiaj do piątku, tak, że musisz to na piątek przerzucić, tak? A nie na przykład nie, na czwartek czy środę, tak? Jeżeli ta osoba mi pokazuje, hej, zobacz, nie? Mam takie i takie projekty, zadania do zrobienia i one zajmą tyle czasu, to ja to szanuję, nie? Spoko. Ale też to jest uwaga dla menadżerów, jeżeli się kontraktujemy, no to też nie dajmy sobie wrzucać do głowy, tak? Jakichś terminów, które, no, być może są trochę naciągane, nie?
No. Teraz dopiero tak naprawdę dochodzi do mnie, jak kontraktowanie, bo zwykle patrzę na perspektywę jednak sprzedawcy i handlowca, ale jak to może być potężne u menadżerów projektów albo u zarządzających portfelami projektów? Niezależnie od tego, czy zwinnie zarządzasz projektami, czy klasycznie, waterfallowo, tak naprawdę w pracy z ludźmi kontrakt, no teraz przestaję sobie wyobrażać, jak można dobrze zarządzać w ogóle bez tego narzędzia, szczerze mówiąc.
No tak, tak. No wiesz, teraz na przykład pracujemy na planerze, w którym mamy mamy, wiesz, kafelki, w których są osoby konkretne, ale też są konkretne jakby takie projekty, nazwijmy to, tak? I mamy wpisane zadania, mamy wpisane kroki, mamy wpisane osoby, które są odpowiedzialne za poszczególne etapy i mamy wpisany deadline, tak? I teraz, wiesz, jeżeli ja na przykład mam status cotygodniowy, siadamy, no to, wiesz, no siadamy i te osoby bardzo dobrze wiedzą, że zaraz sprawdzimy, czy to zostało zrobione, tak? Mhm. I to jest też magia, bo te osoby same w zasadzie siebie pilnują dzięki temu, tak? Bo wiedzą, że zaraz usiądziemy i będziemy to sprawdzać sobie, no, czy to jest zgodnie z terminem zrobionym, które etapy zostały zakończone, albo będę musiał uargumentować, dlaczego do 8 sierpnia to nie zostało zrobione. I przygotowuję tą argumentację na spotkanie menedżerskie. Jeżeli rzeczywiście to ma sens, to ja to biorę. Nie?
Zupełnie inny poziom rozmowy, rzeczywiście. Mhm. Także co możemy powiedzieć? Idźcie i kontraktujcie wszystkich i wszyscy.
Tak.
Obiecałeś jeszcze słuchaczom, zanim skończymy, bo już nam się powolutku czas antenowy kończy, jakąś historyjkę związaną z kontraktowaniem w prywatnych sytuacjach.
Tak, tak. Jeszcze tylko na koniec powiem, że taka podpowiedź dla menadżerów, jeżeli by chcieli to testować. Pamiętajmy też, że to ma też pewne swoje granice, o czym mówię. No bo jeżeli kontraktujemy się na coś i to narzędzie działa, jest fajnie, ale mamy do czynienia na przykład z jakąś jedną osobą w firmie, która na kolejnych spotkaniach nie dowozi zobowiązań, na które w ten sposób się umówiliśmy, to co się dzieje niestety dość często? Takie osoby zostają w firmie.
Hmm.
No? A tutaj z takimi osobami po prostu trzeba się rozstać.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, jeżeli ktoś regularnie łamie kontrakt, według ciebie trzeba się z nim pożegnać.
Tak, dokładnie, bo reszta od razu wychwyci, że może nie dowozić kontraktu, bo nie ma żadnej konsekwencji, tak? No więc, przepraszam, jeżeli mówiliśmy się na, nie wiem, na przykład 5 sprzedaży w miesiącu, żeby firma mogła się utrzymywać, żeby była pensja, a ktoś tego nie robi, no to już mamy problem, to jest wiadome, nie? Ale jeżeli jeszcze to się rozleje, ta trucizna na resztę, nie ma takiej możliwości.
Tak, no bo kontrakt wprowadza pewne zasady. Jeżeli te zasady są łamane, to demoralizuje innych.
To jest kontrakt grupowy, kontrakt zespołu. Tak? Oni dobrze wiedzą, że widzą, tak? Może on jest niepisany de facto, ale reszta widzi, że jeżeli nie dowozisz, to wylatujesz z zespołu, tak? Bo reszta wykonuje kontrakt, dowozi tak jak trzeba, tak? Żeby i firma, i my wszyscy, żebyśmy mieli pieniądze na koniec miesiąca. Ale jeżeli jest jakaś czarna owca, no to nie możemy pozwolić, że ona zostaje w stadzie.
Bo jeśli zostanie, to pozostali czują się niesprawiedliwie traktowani.
Również, tak.
Czyli do bardzo mocnego słowa sprawiedliwość dochodzimy i też do mocnego słowa, czyli autorytet. Bo jeżeli trzymasz kontrakt, to masz ten autorytet zasad tak zwany wśród swoich pracowników. Jeżeli tego nie trzymasz, to autorytet legnie w gruzach.
Dokładnie. No jeżeli, wiesz, ludzie widzą, że ty jako menadżer zostawiasz w zespole osoby, które nie dowożą, no to twój, tak jak mówisz, pełna racja, twój autorytet upada.
Nie wiem, czy pozostanie ktoś po tym odcinku nieprzekonany do kontraktu.
Być może. Ja myślę, że jeszcze mogę powiedzieć jedną rzecz a propos chociażby tutaj naszej branży, tak? I tutaj mówię do menadżerów. Przez wiele lat u nas, z tego co obserwuję, utarła się taka teoria, że czym więcej główek na stronie internetowych, tym lepiej, tak? No i potem jak sobie siadamy, rozmawiamy, to się okazuje, że tym gorzej. I to jest potwierdzenie tego, praktyczne potwierdzenie tego, o czym tutaj mówimy, tak, że w zespołach czasami połowa handlowców to są ludzie, którzy, mówiąc brzydko, przesmradzają się po prostu po biurze i po ulicach, tak? Ale jednak właściciele z jakichś względów nie są w stanie ich pozbyć się, tak? Czegoś się boją, nie? I myślę, że o tym porozmawiamy na pewno w jakimś kolejnym odcinku.
Tak, więc zapraszamy na kolejne nasze spotkanie. Mamy nadzieję, że będziecie nas słuchali. Pamiętaj, bo ja pamiętam, obiecałeś jeszcze słuchaczom jeden humorystyczny chyba smaczek na koniec.
Wiesz, nie wiem, czy humorystyczny, no bo ja myślę, że to jest bardzo ważne, tak? No bo kontraktowanie przecież możemy używać też w rozmowach na przykład z dziećmi, tak? Ja sam osobiście też go używam, gdzie na przykład, wiesz, no, rozmawiamy, na przykład wiadomo, o czym się najczęściej rozmawia, do czego można użyć kontraktowania, to jakieś ogarnięcie na przykład pokoju czy też mieszkania, zrobienie jakiegoś porządku wokół siebie, tak? No więc też dość częste co jest, no, że wpada rodzic, otwiera drzwi, nawet przez te drzwi nie przejdzie, obwieszczenie numer 586. Słuchajcie, bo tutaj ogarnijcie, tak, musicie w końcu to zrobić, tak? I zamyka drzwi. No i towarzystwo tylko spojrzało w drzwi, odwróciło się i wraca do zabawy, prawda? No, więc no nie, trzeba wejść, usiąść, poświęcić te 5-10 minut na kontrakt, żeby potem nie tracić 5 razy kolejnych 10 minut na wrzaski, no bo towarzystwo dalej siedzi i nic nie zrobiło, tak? No więc rzeczywiście usiąść, powiedzieć na poważnie, tak, słuchajcie, było fajnie, pobawiliście się, super zabawa, jest koniec dnia, słuchajcie, trzeba już posprzątać, umówmy się, że teraz tutaj posprzątamy, nawet jeżeli ty jako rodzic też możesz w tym wziąć udział, no to nawet wiemy z książki Coveya, tak, który też tego nauczał, który też był ofiarą, tak, swoich dzieci, do tego się przyznał, więc kontraktowanie, na przykład, tak jak mówię, z dziećmi, no, myślę, że wśród małżonków też można testować, no i w jakichś różnych innych sytuacjach.
Z tą różnicą w porównaniu do firmy, że no, dzieciaka jak nie posprząta pokoju, nie zwolnisz raczej. Nie każesz mu się wyprowadzić, jeżeli ten kontrakt złamie.
Znaczy, zaskoczę cię, bo ja, kiedyś, wiesz, no, są takie różne etapy trudne. Kiedyś miałem taki moment, w którym czasami dziecko ma tak, że wiesz, jest bunt totalny. No choćbyś, nie wiem, co mówił, wiesz, menadżersko Mistrzostwo Świata, to nie leży, kwiczy i nie, i koniec, nie? Bo dzieci też mają swoje jakieś zadnia, coś im tam się nie powiodło, ktoś im może jakąś przykrość, no, różne są rzeczy, nie? Różnie to odbierają na swoje sposoby emocjonalne. Ja pamiętam raz, że nie mogłem w żaden sposób spowodować, że tam córka zacznie sprzątać i zacząłem sam sprzątać. I te rzeczy, które ona porozrzucała po podłodze, wiesz co zrobiłem? Intencjonalnie podnosiłem, składałem na kubkę, ona siedziała taka, no burmuszona, intencjonalnie składałem na kubkę te ubranka, a dokładnie, wiesz, nie, jak do szafki. Jak już złożyłem całą kubkę, to powiedziałem, proszę bardzo. I wręczałem jej do ręki. I to rozwaliło system.
Jak kiedyś będę miał dzieci, to jeszcze, być może przetestuję.
Jeszcze jedną, znaczy jedna, pierwsza wywołała, wiesz, takie lekkie zmieszanie, ciszę, a później wróciłem do zbierania kolejnych rzeczy. Podałem drugą kubkę tych złożonych rzeczy i wtedy nastąpiło dołączenie do sprzątania.
Mhm. Czyli dać przykład.
Tak, no, po prostu wydaje mi się, że już tak głupio jej się zrobiło, że wiesz, no, nie mogła dalej siedzieć tak, nie?
Natomiast jeżeli, drodzy zarządzający pracownikami, firmami, chcecie uniknąć tego, że po każdym pracowniku będziecie składali kubki
przepraszam,
jego
to
ubrań,
może było bardzo to
lepiej
nie
kontraktujcie.
Wiem, może to wytniemy, wiesz, nie, może to wytniemy, bo doradzanie ludziom, jak wiesz, zaraz będzie, że półki z doradzy, jak wychowywać dzieci, także nie wiem, czy to był dobry pomysł.
To jest podcast biznesowy, także to była tylko lekka dygresja rodzicielska Oskara Pukisa.
No, to były żarty, słuchajcie, tam wymyśliłem 5 minut temu.
Tak. Wcale coś takiego się nie wydarzyło.
No, tak, oczywiście.
No dobrze, zapraszamy na kolejne odcinki. Kończymy tutaj temat kontraktu, chociaż jestem przekonany, że on będzie wracał jeszcze w naszych kolejnych rozmowach, no bo nie da się od niego uciec i będąc menedżerem, i będąc sprzedawcą jakiejkolwiek maści. I wcale nie chcemy od niego uciekać, chcemy go stosować jak najczęściej.
No dobrze, to w takim razie ja mam propozycję, żebyśmy porozmawiali o równie fundamentalnej, nie, powiem inaczej, bardziej fundamentalnie zdecydowanie, bo w zasadzie kontrakt jest narzędziem, ale fundamentalnej rzeczy, czyli o opisaniu procesu pracy handlowca od A do Z, od samego początku do zamknięcia transakcji. Ja to nazywam standardem, tak? Można to nazwać instrukcją, manualem. Co zrobić, żeby twój pracownik od momentu przyjścia do firmy poprzez najbliższe miesiące i lata doskonale wiedział, co ma robić bez codziennego wypytywania i wydzwaniania gdzieś tam po nocach do swojego ukochanego, zarobionego właściciela.
I to jest pomysł na czwarty odcinek naszego podcastu.
Dokładnie.
W takim razie dziękujemy za dzisiaj za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek.
Zapraszamy na następny odcinek wszystkich właścicieli, którzy chcą odzyskać życie prywatne i swoje biznesy.
Michał Ebert.
Oskar Pukis.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia, pa.